Radio Ateneum.
Z dobrą energią.
Jest 8:02. Witam Was, Julia Dachnowicz. Ponownie po 2 tygodniach i podobnie, można powiedzieć, w jednoosobowym gronie prowadzących. Jest dzisiaj wtorek, 10 maja i mam nadzieję, drodzy słuchacze, że spędziliście majówkę na przykład odpoczywając w miłym towarzystwie przy grillu bądź ognisku. I co do majówki, albo raczej świąt nietypowych, to dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, o którym nieco więcej powie Natalia Świączak pod koniec audycji, a także Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej, Światowy Dzień Tocznia oraz Dzień Zołzy i z tej okazji życzę wszystkiego najlepszego wszystkim zołzom. Co do naszego rozkładu jazdy, to za chwilę Julia Barwińska przedstawi nam zalety i wady mediów społecznościowych. Później o filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu opowie nam Miłosz Derkowski. Następnie kącik sportowy, a mianowicie mecz Huberta Hurkacza w Mutua Madrid Open 2022, z którym porozmawiam z Piotrem Majzbuchowskim. Pod koniec Kamil Wernicki, który przedstawi nam filmy Elvis oraz I Wanna Dance With Somebody. I tak jak zapowiadałam, na koniec Natalia Świątczak przedstawi nam w telegraficznym skrócie Dzień Profilaktyki Udarowej. Pozostaje mi tylko na ten moment zaprosić Was na nasze media społecznościowe, czyli na Facebooka i Instagrama, a także na YouTube, bo tak się składa, że w poprzedniej audycji zapomniałam o tym wspomnieć, to dzisiaj nadrabiam tę zaległość. Na YouTubie i na Fejsie jesteśmy dostępni pod nazwą Radio Ateneum, na Instagramie Radio _ Ateneum. A oprócz tego jesteśmy dostępni także na stronie uczelni www.ateneum.edu.pl, gdzie w zakładce radio możecie odsłuchać zarówno tej audycji, jak i poprzednich. A zatem muzyka za 3, 2, 1... Przed chwilą wspomniałam o mediach społecznościowych, na których jesteśmy dostępni i o ich wadach i zaletach. Porozmawiam z Julią Barwińską. Cześć, Julio.
Cześć.
Zacznijmy od wad, czy może zalet?
No może od tych zalet, no bo jednak teraz tak naprawdę wszyscy żyjemy w internecie, właśnie w mediach społecznościowych. No i większość z nas ma Facebooka, czy Instagrama, czy też właśnie TikToka. I właśnie tutaj możemy wyróżnić wiele zalet. Nie bez powodu mają media społecznościowe tak naprawdę tylu zwolenników. I jedną z najważniejszych zalet serwisów społecznościowych i cel, w jakim zostały one stworzone, jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów. Dzięki nim możemy porozumiewać się z rodziną, która na przykład mieszka od nas daleko, czy też ze znajomymi, którzy na przykład studiują w innym mieście i dzięki temu właśnie możemy podtrzymywać z nimi jakby dalej kontakt. Przez co no, nie tracimy tych znajomości, które już kiedyś sobie nawiązaliśmy. Inną zaletą jest też to, że dzięki mediów społecznościowych możemy być tak naprawdę na topie, bo pokazują nam, co jest modne. No i jednak tym się też kierujemy, co jest modne. Inną zaletą jest, jak wspomniałam wcześniej, utrzymywanie kontaktów. Tak samo kolejną zaletą to jest odświeżanie relacji z dawnymi znajomymi. Poza podtrzymywaniem tych relacji, to właśnie portale społecznościowe pozwalają nam na czasami nawet na odszukiwanie tych znajomych z dzieciństwa, a także odnawianie kontaktów na przykład z dalszą rodziną, z którą na przykład na co dzień po prostu nie możemy utrzymywać kontaktu, mało się widzimy, no to czasami ten kontakt tak zanika, że jednak po czasie szukamy tej rodziny, z którą chcemy po prostu odnowić nasz kontakt, no i media społecznościowe nam właśnie to umożliwiają. Też w mediach społecznościowych można dokonywać szybkich transakcji kupna i sprzedaży. Istnieje teraz tak naprawdę wiele grup tematycznych, które oferują dodawanie ogłoszeń na temat kupna czy sprzedaży różnych przedmiotów. No i oczywiście takie dodawanie ogłoszeń na tych grupach jest całkowicie darmowe, no ale trzeba też zachować, wiadomo, ostrożność i sprawdzać osoby, od których kupujemy, a także od osób, które od nas kupują. No i kolejną, myślę, że taką fajną zaletą jest mediów społecznościowych jest właśnie to, że możemy się dzielić swoimi pasjami czy talentami. Tak naprawdę w sieci możemy podzielić się ze znajomymi wszystkim. Możemy wstawić obraz, jaki na przykład namalowaliśmy, czy wiersz, jaki napisaliśmy, czy jakąś uszytą sukienkę przez nas na przykład, czy też na przykład publikować zdjęcia, które są przez nas wykonane. Więc jest to, myślę, fajna zaleta właśnie mediów społecznościowych, gdzie możemy się podzielić swoimi umiejętnościami. I też taką, myślę, na koniec taką zaletą może też być to, że możemy być bliżej znanych nam osób, naszych idoli i możemy tak naprawdę śledzić wpisy na ich portalach społecznościowych. Dzięki temu też możemy podejmować z nimi dyskusje, na przykład w komentarzach, czy nawet poprzez wiadomości prywatne. Oczywiście, no jeśli taki artysta, czy po prostu celebryta, no jest w stanie nam odpisać. I to jest właśnie ciekawy sposób na nawiązywanie tych relacji z osobą, którą po prostu podziwiamy. No i też takie trochę, myślę, lepsze jej poznanie po prostu, również z tej strony właśnie prywatnej.
Co do relacji i znajomości, to ja słyszałam o takim powiedzeniu, że media społecznościowe przybliżają tych, którzy są daleko, ale oddalają od tych, którzy są blisko. I co sądzisz na ten temat?
No myślę, że jest tutaj dużo w tym prawdy, no bo jednak szukamy i piszemy z osobami, które od nas jakby mieszkają daleko, przez co jakby ograniczamy nasze spotkania i wyjścia z domu właśnie, żeby się spotkać po prostu już nie w tym świecie wirtualnym ze swoimi obecnymi znajomymi, czy po prostu właśnie z rodziną, która gdzieś blisko nas mieszka, tylko no niestety poświęcamy bardzo dużo czasu na przeglądanie i właśnie kontaktowanie się w internecie, w mediach społecznościowych.
No to co z wadami?
No właśnie, mimo ogromu tak naprawdę zalet, musimy też być świadomi wad tych serwisów społecznościowych, które powinny no, zwrócić naszą uwagę i też zachęcić po prostu do tej ostrożności. No i myślę, że tutaj taką pierwszą wadą jest to, że pojawiają się włamania na profile i kradzieże danych, a także wykorzystywanie opublikowanych przez nas zdjęć. Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, jakie hasła i loginy tak naprawdę wybieramy, a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, żeby jednak często je zmieniać i żeby one nie były jakieś takie proste, tylko już tutaj bardziej skomplikowane. Inną wadą jest też to, że każdy w mediach społecznościowych tak naprawdę czuje się bardzo odważny, przez co łatwiej jest ludziom pisać obraźliwe teksty, no i przez to niestety powstaje w internecie hejt, no a wiadomo, że nie każdy sobie z nim może jakoś dobrze radzić i czasami są przez to naprawdę duże problemy, bo ludzie sobie niektórzy po prostu mogą z tym nie poradzić.
No właśnie, a czy ty albo ktoś z twoich znajomych spotka się z takim hejtem w internecie, albo na przykład miał jakiegoś wirusa na jakimś portalu społecznościowym?
Nie wiem, nie kojarzę, żeby się spotkał ktoś tak z takim, myślę, takim mocnym hejtem. No wiadomo, nie każdemu jakby to, co publikujemy w sieci, trafiamy do każdego, że tak powiem, osoby, która to czyta. I zawsze jakieś tam pewnie się, no, te dobre komentarze i te złe znajdą, ale myślę, że w moim gronie właśnie nie ma takich osób, które mogłyby jakieś mieć z tego, nie wiem, dłuższe problemy takie ze sobą na przykład, czy nieporadzeniem sobie właśnie z tym komentarzem. Więc no myślę, że po prostu trzeba być ostrożnym, no i jednak pamiętać, że nie jesteśmy też w 100% anonimowi w internecie, że powinniśmy też wiedzieć, że potem takie osoby piszące obraźliwe teksty, no mogą mieć duże z tego powodu problemy. I właśnie tutaj kolejną taką można podciągnąć właśnie wadą mediów społecznościowych jest to, że są bardzo uzależniające. Tutaj właśnie to można podciągnąć to, że właśnie nie utrzymujemy kontaktów z bliskimi, znajomymi, tylko oddalonymi, no bo niestety te media społecznościowe tak nas do siebie uzależniają, a my tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy od nich uzależnieni. Więc myślę, że teraz jakby nas mieli odciąć od internetu albo, nie wiem, zlikwidować Facebooka czy jakiś inny portal, to pewnie byłoby nam po prostu ciężko funkcjonować, bo po prostu tak do tego się przyzwyczailiśmy, że chyba pierwsze co albo w kilku najbliższych godzinach od wstania, no to patrzymy jednak do tych mediów społecznościowych, co się po prostu w nich dzieje.
No, zgadza się. Czyli jednym słowem, media społecznościowe jakby są warte swojego istnienia, ale trzeba po prostu z nich zważnie korzystać.
Tak, no mimo właśnie, że media społecznościowe mają dość dużo wad, to tak naprawdę wszystko jest po prostu dla ludzi i gdy korzystamy z tego jakby z umiarem i umiemy się po jakimś czasie użytkowania odłączyć, aby na przykład wyjść do ludzi, czy na przykład wyjść na spacer czy rower, to tak naprawdę no, to jest dla ludzi. Tylko po prostu powinniśmy pamiętać, żebyśmy korzystali no, z umiarem, no i przede wszystkim no, pilnowali tego, co publikujemy, z kim nawiązujemy kontakty, no żeby zadbać po prostu też o swoje bezpieczeństwo w internecie.
O wadach i zaletach mediów społecznościowych rozmawiałam z Julią Barwińską. Julka, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Pierwsza część kąciku filmowego już teraz, bo z Miłoszem Derkowski porozmawiam o filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Cześć Miłosz.
Cześć Julia. Takie moje pierwsze pytanie. z czym kojarzy ci się taki aktor jak Nicolas Cage?
Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ten mem, jak on tak dziwnie patrzy z takimi wielkimi oczami. Nie wiem, czy znasz ten mem.
Tak, no i możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że każdy jakkolwiek kojarzy Nicolasa Cage'a. Jest to aktor na tyle charakterystyczny, że wyrobił sobie swoją markę i myślę, że to jest taki aktor, którego lubić się nie da, a jeżeli ktoś go nie lubi, to myślę, że nawet ma na niego jakikolwiek szacunek, no bo jest to aktor, który jak niewielu dał radę być kojarzony jako on, a nie jako role, które on gra, bo wiele aktorów musi męczyć się z tym, że są znani, o, to ten z tego tam filmu, a Nicolas Cage jest raczej, no Nicolas Cage, no i później dopiero są filmy, w jakich wystąpił. No i ktoś stwierdził, że skoro jest to aktor tak znany, no to chyba pora zrobić o nim film, ale nie jest to film biograficzny. Co prawda Nicolas Cage gra tu Nicolasa Cage'a, ale sam Nicolas Cage jest tu po prostu główną postacią w wykreowanym świecie.
Czyli taka jego jakby alternatywna wersja? Coś takiego?
Coś takiego. Nicolas Cage gra tutaj Nicolasa Cage'a, który jest na takim trochę zakręcie swojej kariery. Nie dostaje już masy ról, musi o nie walczyć tak naprawdę i biegać za różnymi reżyserami, po prostu męczyć ich o to, żeby dostać rolę. Ma problemy z rodziną, ze swoją żoną, ze swoją córką, no tak więc jest to człowiek, który ma na głowie masę rzeczy, ale cały czas upiera się, że on nigdzie nie odszedł, że on cały czas jest na szczycie. No i to jest film, którym przychodzi pewną drogę, bo w pewnym momencie zgłasza się do niego fan, jego bardzo duży fan, z prośbą o przyjście na jego przyjęcie urodzinowe. Niby nic wielkiego, ale jak się później okaże, do sytuacji wejdzie policja, tak? Cała sytuacja przerodzi się w bardzo interesujący film akcji. Ale to nie to, że to jest komedia akcji, że później będzie próba powstrzymania kogoś, co tam dalej się będzie działo, nie będziemy w to wchodzić, bo to nie jest tak naprawdę prawdziwe przesłanie tego filmu. Po pierwsze jest to trochę taki komentarz, taka autoironia, taka trochę krytyka kariery Nicolasa Cage'a. I Nicolas Cage robi to fenomenalnie, bo Nicolas Cage swoją rolą Nicolasa Cage'a niejako komentuje całą swoją karierę, często wyśmiewając niektóre swoje role, pokazując, że jeżeli coś mu nie wyszło, to on potrafi to wyśmiać. Tak naprawdę niewielu aktorów byłoby tego zdolnych, żeby wystąpić w filmie, w którym komentują swoją karierę, w której niektóre błędy wyśmiewają. Jeżeli coś im wyszło, to chwalą, jeżeli coś im nie wyszło, tego nie chwalą, to tak naprawdę krytykują. To jest tak naprawdę taki komentarz do całej kariery, tak, do całego życiorysu Nicolasa Cage'a. No i Nicolas Cage jest najlepszym aktorem, który mógłby zagrać Nicolasa Cage'a, to nie ten film to tak naprawdę potwierdza, ale jest to też film, z którego my możemy wiele wynieść i ja miałem bardzo dużo przemyśleń po obejrzeniu tego filmu, że to jest taki film, który uczy nas właśnie jak wychodzić z kryzysu, jak to jest film, który nam pokazuje, że każdy z nas jest tak naprawdę takim Nicolasem Cage'em i ten film pokazuje nam, jak radzić sobie z wieloma problemami. Bo ten film pokazuje po pierwsze, jak ważna w życiu jest rodzina, jak ważne jest to, żeby nie zamykać się w swoim świecie, bo w filmie tym Nicolas Cage niejako prowadzi walkę ze swoim wewnętrznym ja. Tutaj taką personifikacją tego jest młodsza wersja Nicolasa Cage'a, która pojawi się co jakiś czas i prowadzi z nim taki wewnętrzny monolog. I dopiero w momencie, kiedy Nicolas Cage jakby stawia się temu wewnętrznemu ja, jakby wygrywa ten spór, dopiero odkrywa, co dokładnie dzieje się dookoła niego, wychodzi z tej takiej swojej bańki, której się zamknął i uważa, że tak naprawdę nadal jest na szczycie, on nigdzie nie odszedł, nie zszedł z tej sceny topu aktorskiego. To jest też film, który mówi o przyjaźni, bo tak naprawdę największą zaletą tego filmu jest chemia, jaką ma Nicolas Cage, a także Pedro Pascal, który gra wspomnianego już fana, który do Nicolasa Cage'a się zgłasza. Ich chemia tak naprawdę ten film ciągnie, bo fabuła nie jest jakaś wybitna, nie jest jakaś mega wciągająca, ale ta fabuła, ta chemia nas ciągnie, my widzimy te relacje, jak ona się rozwija, jak oni się zaprzyjaźniają ze sobą i muszą momentami dojść do bardzo ciężkich wyborów, bardzo ciężkich decyzji, ale ta przyjaźń między nimi jest tak dobrze zarysowana, że my siedząc na sali kinowej czujemy to samo co oni. To jest nieprawdopodobne. Słyszałem też taki komentarz, że Pedro Pascal w tym filmie niejako jest takim następcą Nicolasa Cage'a, bo Pedro Pascal zaczyna grać w coraz większej masie filmów, coraz większej ilości filmów i tu wychodzi podobny kazus Nicolasa Cage'a, czyli coraz więcej różnorakich filmów, bo to są filmy wszelakie i właśnie Pedro Pascal idzie podobną drogą co do Nicolasa Cage'a, więc tutaj zestawienie tych dwóch aktorów nie jest także przypadkowe.
Zauważyłam, że większość portali filmowych ten film ocenia tak raczej średnio, no bo większość ocen to jest 6 do 7 na 10, czyli film raczej nie jest zły, ale mogłoby być lepiej. Z czego to może wynikać?
No jeżeli będziemy chcieli oceniać film jako sam film, no to na pewno nie jest to dzieło wybitne, bo fabuła jest tutaj bardzo prosta, jest to nieskomplikowana komedia akcji, ale właśnie nie to jest tutaj najważniejsze. To zostało dodane, żeby po prostu przyciągnąć widzów. Jest taki dialog w filmie, że musimy dodać trochę motyw porwania do filmu, który bohaterowie chcą stworzyć, żeby przyciągnął to widzów. To jest też niezwykle ciekawe, że w trakcie tego filmu mamy wątek próby pisania scenariusza, który bardzo przypomina to, co oglądamy w tym filmie, tak więc to, że ten film nie jest zbyt skomplikowany pod względem fabuły i tego, co się w nim dzieje, to też jest pewien zabieg taki tutaj reżysera, ale tak jak wspomniałem, tutaj bardziej chodzi o komentarz do kariery Nicolasa Cage'a, o to, co możemy z tego filmu wynieść i o samą chemię związaną właśnie z postacią Pedro Pascala i Nicolasa Cage'a, bo to oni ciągną ten film. I gdyby nie ta ich chemia, no to ten film straciłby tak naprawdę, wydaje mi się, połowę tego, co zyskuje.
A film Nieznośny ciężar wielkiego talentu zrecenzował nam Miłosz Derkowski. Miłoszu, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję. Thank you.
kącik sportowy, czas zacząć. Jest ze mną Piotr Majzbuchowski i omówi nam mecz Huberta Hurkacza w Mediolanie Madrid Open 2022. Cześć Piotrze.
No witam cię serdecznie.
Jak ten mecz wyglądał?
No ja ci powiem szczerze mówiąc, że jestem trochę zawiedziony tym meczem, no bo spodziewałem się szczerze mówiąc więcej po Hubercie, który jest tak na dobrą sprawę młodym zawodnikiem, ciągle się rozwija, cały czas idzie do przodu, za każdym razem pojawia się, jeżeli nie w samej czołówce, to w ósemce turniejów, każdych, tak na dobrą sprawę, a tutaj no, z liderem rankingu ATP, no za dużo sobie, bym powiedział, nie pograł, no bo przegrał gładko 3-6, 4-6, no to bardzo krótki i szybki mecz był, gdzie spodziewałem się więcej i liczyłem na to, że jednak będzie to troszeczkę bardziej wyrównane spotkanie, niżeli tak jak to wyglądało. Podejrzewam, że nie wiem, mógł być zmęczony, mógł jakby czuć trudy też turnieju, ponieważ oni grają te turnieje, no to są często wyczerpujące, długie mecze, długie spotkania, no i myślę, że też fizycznie mógł nie wytrzymać, ale też no i może głowa nie wytrzymała, ponieważ
nie wytrzymał presji?
Czy... Mógł nie wytrzymać presji, ponieważ no grał z liderem, tak na dobrą sprawę, najlepszym zawodnikiem aktualnie, jeśli chodzi o tenis ziemny. I uważam, że to mogło go trochę też jakby blokować. No nie pokazał swoich możliwości, które posiada, bo w mojej opinii jest równie dobrym zawodnikiem, który może się jakby mierzyć z najlepszymi zawodnikami, tak? Tego turnieju, jak nie tego turnieju, bo i różnych innych turniejów, zawodników, których po prostu może pokonać z najwyższej czołówki. No tego nie pokazał jakby swoich możliwości, które ma. No i myślę, że zakończył na ćwierćfinale, ale jakby to nie było to. Trochę się zawiodłem osobiście, bo mu kibicuję. Uważam, że stać go na więcej. Na młodego zawodnika, który się rozwija i z pewnością będzie w przyszłości czołowym sportowcem w ogóle tenisa ziemnego w Polsce. Tak, taka jest moja opinia i myślę, że dużo osób może to podzielać. Patrząc na turnieje, gdzie jednak Hubert Hurkacz zawsze jest czołowym zawodnikiem każdego turnieju, zawsze mieści się wyżej, no to może i ma ambicje, żeby jakby iść jeszcze wyżej i kiedyś pokona tego Serba Nowaka Dżokowicza, czego mu tam szczerze życzę.
Czyli właściwie rozgrywki Huberta Hurkacza w tym turnieju skończyły się tak naprawdę jeszcze zanim na dobre się zaczęły.
No tak uważam, bo ten mecz był dosyć krótki i zanim się zaczął, to już się skończył. No tak można powiedzieć. Szybkie dwa sety. No trochę smutne, ale może taki kubełek trochę zimnej wody też się przydał. No ponieważ mógł jakby to powiedzieć, zrobić coś takiego, że co to nie jest on, jest tak młodym, dobrym zawodnikiem, ale taki kubełek zimnej wody dostał od najlepszego, że jednak jeszcze troszeczkę trzeba potrenować, żeby być najlepszym zawodnikiem. No, potrenuje, to może mu się uda.
Ale rozumiem, że trzymasz kciuki za Hurkacza dalej i w ogóle za wszystkich tenisistów polskich.
Znaczy się, ja osobiście to trzymam za niego kciuki, bo uważam, że on się dosyć dobrze rozwija, jak to młody wiek, ma tam dopiero 24 czy 25 lat, także jeszcze wszystko jest przed nim. się dobrze rozwija. No i osobiście za niego trzymam kciuki. No, konkretnie w tenisie też nie siedzę, żeby obserwować innych zawodników. Uważam, że Hurkacz jakby jest tą gwiazdą, która może w przyszłości nam coś więcej przynieść.
Mecz Huberta Hurkacza w Mutua Madrid Open 2022 przedstawił nam Piotr Majsuchowski. Piotrze, dziękuję Ci.
Dziękuję ślicznie.
Kąciku filmowego ciąg dalszy, bo jest ze mną Kamil Warenicki, który omówi nam filmy Elvis i I Wanna Dance With Somebody. Cześć Kamilu.
Witam Cię, Julio.
I od którego filmu zaczniemy?
Chyba od filmu, który ma najbliższą premierę.
Czyli dokładnie. Elvis.
Oczywiście. No to w skrócie Elvis. To film, po prostu film o Elvisie Presleyu.
Można się domyślić.
I o długiej jego relacji z pułkownikiem Tomem Parkerem, który był jego producentem. Aktorem grającym Elvisa jest Austin Butler, a pułkownika Toma Parkera Tom Hanks.
O, proszę.
Reżyserią zajmuje się Baz Luhrmann, czyli najbardziej znany jest z Moulin Rouge. Uwielbiam ten film prywatnie i z Wielkiego Gatsby.
Nie oglądałam tych filmów, ale kontynuuj.
Premiera filmu będzie 24 czerwca 2022 roku.
Czyli za nieco ponad miesiąc.
Tak. Miejmy nadzieję, że może wcześniej ten film obejrzy i może zrobi jakąś małą recenzję.
Będzie mi bardzo miło i zresztą pewnie nie tylko mnie. Wiem na pewno, że reżyser podkreślał wielokrotnie w wywiadach, że casting był dla niego bardzo ważny i szukał aktora podobnego do Elvisa Presleya pod względem wyglądu, głosu i mowy ciała.
Tak, oczywiście. Nawet się sam Harry Styles zgłosił na casting. O.
Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że gdyby Harry Styles był w roli głównej, no to ja bym chętniej poszła na ten film.
Ale jednym z pozytywów jest taki, że Priscilla Presley, czyli żona Elvisa, bardzo mocno zaaprobowała ten film. Jest bardzo zadowolona z tego, bo obejrzała części tego filmu i jej
jest bardzo wzruszona i oszołomiona tym, jak aktor idealnie zagrał rolę jej męża.
Czyli odwalił kawał dobrej roboty.
Zobaczymy wkrótce.
No właśnie. To co z drugim filmem?
I Wanna Dance with Somebody. Film o Whitney Houston.
No, oczywiście. Na podstawie tytułu jej przeboju.
Najbardziej najpopularniejszego przeboju. Reżyserą zajmuje się Cassie Lemons. To jest moim zdaniem bardzo dobra reżyserka. Obejrzałem jej jeden serial o pewnej pani, która się nazywa Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker była... To była pierwsza amerykańska businesswoman, czarnoskóra, zajmowała się kosmetykami.
Ale, czyli swojego rodzaju pionierka.
Tak, pionierka. Ale serial był bardzo interesujący, muszę powiedzieć. Bardzo ciekawy. Whitney Houston zagra Naomi Aki. Aktorka jest chyba najbardziej znana z Star Warsów. I z The End of the World. Bo nie mogę przeknąć niestety, ale wiadomo o co chodzi.
Oczywiście.
Scenariuszem się zajmuje Anthony McCarten. Zajmował się też scenariuszem do Bohemian Rhapsody. Także moim zdaniem na pewno będzie coś mocnego. A Coopersem zajmuje się szwagierka i była menadżerka Whitney, Pat Houston. A premiera będzie 21 grudnia.
Na który z tych filmów bardziej czekasz?
Na I Wanna Dance with Somebody. Ale na Elvisa też się skuszę.
A czy te filmy twoim zdaniem odniosą sukces, czy raczej nikt nie będzie chciał ich oglądać i odniosą porażkę?
Powiem tak. Jakby można było porównać zwiastu na przykład Elvisa i I Wanna Dance with Somebody, to bym od razu przypuścił, który z tych filmów ma większą szansę na Oscara. Ale mamy niestety tylko zwiastun Elvisa. Na razie nie mamy żadnych dodatkowych newsów na temat I Wanna Dance with Somebody.
Czyli właściwie więcej nie wiemy niż wiemy.
Tak. Ale miejmy nadzieję, że za niedługo może będzie jakiś mały zwiastun, który pokaże, co z tego będzie.
Właśnie. Co z tego będzie, zobaczymy. A filmy Elvis oraz I Wanna Dance with Somebody zapowiedział nam Kamil Wernicki. Dziękuję ci, Kamilu.
Dziękuję. We'll be right back.
A już teraz Natalia Świączak przedstawi nam w telegraficznym skrócie Dzień Profilaktyki Udarowej. Zapraszam.
10 maja przypada Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Przy tej okazji prowadzone są kampanie zdrowotne i społeczne oraz happeningi, które mają zwiększyć naszą wiedzę na temat udarów. Chodzi też o to, aby potrafić wspierać osoby po tej chorobie. Najwięcej, bo aż około 80% udarów dotyczy mózgu. Jest to bardzo poważna choroba, która wymaga natychmiastowej reakcji, kiedy tylko pojawią się jej objawy. W Polsce udary przechodzi aż 70 tysięcy osób rocznie. 30% z nich niestety umiera. Wśród najczęstszych przyczyn udarów są nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, przewlekły stres, choroby serca, cukrzyca, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i otyłość. Jednym z pierwszych objawów udaru może być zwykły ból głowy. Chorzy zazwyczaj tracą jednak przytomność i zapadają w śpiączkę. Następnie dochodzi do paraliżu części ciała i problemów z mówieniem. Po udarze wielu pacjentów uczy się mówić na nowo. W leczeniu udaru najistotniejszy jest czas. Im wcześniej pacjent trafi do szpitala, tym większe są jego szanse na pełne wyzdrowienie. Istnieją dwa rodzaje udaru. Niedokrwienny, i wtedy zazwyczaj nazywamy go udarem, i krwotoczny, który potocznie nazywa się wylewem. W ramach Dnia Profilaktyki Udarowej pomyślmy może o zdrowym życiu i odżywianiu, długim śnie i uprawianiu jakiegoś sportu, choćby rekreacyjnie.
Muszę przyznać, że ta audycja minęła bardzo szybko, wręcz błyskawicznie. I co mi pozostaje na ten moment? Może zacznę od podsumowania, a mianowicie Julia Barwińska przedstawiła zalety i wady mediów społecznościowych. Z Miłoszem Derkowskim porozmawiałam o nieznośnym ciężarze wielkiego talentu z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Później Piotr Majzbuchowski przedstawił nam mecz Huberta Hurkacza w Mutua Madrid Open 2022. Później ciąg dalszy kąciku filmowego z Kamilem Wernickim, który powiedział nam i zapowiedział i filmy Elvis i I Wanna Dance With Somebody, i dosłownie przed chwilą wysłuchaliśmy informacji o Dniu Profilaktyki Udarowej w wykonaniu Natalii Świątczak. Zapraszam oczywiście na naszego Facebooka i YouTube'a, tam się nazywamy Radio Ateneum, na Instagramie Radio Podkreśnik Ateneum i na stronie uczelni jesteśmy pod adresem www.ateneum.edu.pl w zakładce radio. Kolejna audycja wyjątkowo nie za 2 tygodnie, nawet nie za 3, ale już za tydzień. Czy po raz kolejny jako jedna prowadząca i czy to będę ja? Na razie na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, ale tego możecie się dowiedzieć, śledząc nasze media społecznościowe. Ja życzę Wam, słuchaczom, spokojnego wieczoru. Audycję prowadziła Julia Dachnowicz. Do usłyszenia, tak jak mówiłam, za tydzień i dobranoc.
Radio Ateneum.
Ogarniamy dźwięki.